Słuchasz podcastu Innowacje Społeczne, realizowanego w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o tym, jak zarządzać, jak być dobrym liderem i jak tworzyć innowacje, znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na zarządzanie.swps.pl.
Dzisiaj chciałbyśmy przedstawić Państwu wyniki naszego badania Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym, case study na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Badanie, które realizujemy w trakcie realizacji projektu, o którym zaraz więcej powiem. Badanie przeprowadziliśmy wspólnie Gabriela Hołdanowicz, Uniwersytet SWPS, Katarzyna Modrzejewska, Politechnika Warszawska oraz Konrad Duszyński z Uniwersytetu w Berlinie. Plan prezentacji pokrótce, opowiem o celach i założeniach projektu, o pytaniach badawczych oraz o technikach badawczych. Przejdziemy później następnie do omówienia wypracowanych modeli, no i pokażemy te możliwości zastosowania połączenia tych dwóch modeli, który jeden przedstawię ja, drugi Gabrysia, w kontekście Politechniki Warszawskiej, w ramach czego realizowaliśmy nasze badania, a właściwie wciąż realizujemy, ponieważ projekt trwa do końca czerwca i tak też również jest ułożony harmonogram naszych prac badawczych. Same badanie jest realizowane w ramach projektu Społeczna odpowiedzialność nauki od promocji po innowacje społeczne. Projekt ten zakłada popularyzację osiągnięć naukowych oraz promocję nauki poprzez rozwój świadomości oraz wzrost zaangażowania poszczególnych grup czy też interesariuszy uczelni. W ramach tych oczywiście do tych interesariuszy uczelni zaliczamy tych wewnętrznych, czyli naukowców, czyli tu empowerment środowiska naukowego. Tutaj chcieliśmy zaangażować naukowców w proces innowacji społecznych, szczególnie w kontekście Politechniki Warszawskiej, gdzie głównie kładziemy nacisk na innowacje technologiczne. Było to szczególnie ważne i w moim przekonaniu innowatorskie podejście. No i drugą grupę, o którą staraliśmy się zaangażować, empowerment społeczności lokalnej. W tym konkretnym wypadku było to społeczność Warszawy i Mazowsza. I tutaj staraliśmy się pokazać podczas warsztatów Design Thinking, które organizowaliśmy, istniejące problemy społeczne naszego regionu, a następnie przechodząc cały proces Design Thinking, rozwiązywać poszczególne problemy społeczne. Co ważne, ten projekt realizujemy w konsorcjum dwóch uczelni badawczych, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, ale również w konsorcjum z dwoma jednostkami samorządowymi, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędem Marszałkowskim. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ opracowane sam projekt przewiduje weryfikację opracowanych prototypów podczas tych warsztatów Design Thinking przez przedstawicieli jednostek samorządowych. Po co? Po to, aby następnie te najbardziej potrzebne czy pilne z punktu widzenia urzędów prototypy danych rozwiązań móc je wdrożyć. Nasz projekt miał trzy cele szczegółowe: promocję osiągnięć polskiej nauki poprzez zaangażowanie naukowców w proces tworzenia innowacji społecznych, organizację cyklu przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób tą wiedzę naukową w kontekście rozwiązywania istniejących problemów społecznych. I tutaj organizowaliśmy te warsztaty design thinking, no oraz oczywiście promocję badań i wyników prac naukowych. To są nasze cele. Wśród działań, które przewidzieliśmy w pierwszej kolejności, była identyfikacja istotnych i złożonych problemów społecznych w województwie mazowieckim. Doskonale wiemy, mamy tego świadomość, że tych problemów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego na początku skupiliśmy się na szczegółowej jej analizie oraz na wybraniu tych, które są naprawdę złożone, naprawdę skomplikowane, tak zwanych weak problems, które później następnie mogliśmy przedstawić na warsztatach design thinking, które były przedmiotem pogłębionej analizy i przedmiotem prac uczestników naszych warsztatów DT. W samych warsztatach, w całej koncepcji tego projektu również organizowaliśmy warsztaty dla naukowców, młodych naukowców, to są ci, wyszło tak, że to byli głównie doktoranci, tak, czyli są osoby, które są w trakcie pisania swoich dysertacji naukowych i tutaj pokazywaliśmy, w jaki sposób przekształcać innowacje technologiczne na innowacje społeczne. Pokazaliśmy siatkę problemów zidentyfikowaną i wcześniej wybraną przez naszych ekspertów, siatkę problemów społecznych i oni na tej podstawie próbowali wpisać tematy swoich prac doktorskich, czy interesujące je zagadnienia naukowe, wybrane konteksty. Co ciekawe, nawet trudno w to uwierzyć, nigdy wcześniej tego nie robili, nie myśleli o swoich pracach naukowych w tym kontekście. Tak więc wydaje mi się, że to są bardzo ciekawe wnioski z obserwacji właściwie uczestniczącej, gdy same te warsztaty prowadziłyśmy. Przechodząc dalej, jakie pytania badawcze sobie postawiłyśmy, na co chciałyśmy znaleźć odpowiedź? Przede wszystkim pierwsze pytanie badawcze to było, czy model tworzenia innowacji społecznych wykorzystywany przez venture builderów może być zaadaptowany przez środowisko akademickie? I na to powiem od razu, znalazłyśmy odpowiedź i to jest ten model, który Państwu w dalszej części przedstawi Gabriela, jeśli się nic już nie wydarzy. No i drugie pytanie badawcze, które postawiliśmy, w jaki sposób mierzyć efektywność i skuteczność podejmowanych działań w zakresie tworzenia innowacji. I tutaj na to pytanie nie znalazłyśmy póki co odpowiedzi, jeszcze cały czas te badania trwają, ale to jest dokładnie to, co mówił pan profesor na tej prezentacji wstępnej o samych innowacjach społecznych. Jest to bardzo trudne do zmierzenia aspekt. Cały czas prace badawcze na tym trwają, tak więc dziś skupimy się na odpowiedzi na postawione pierwsze pytania badawcze. Zastosowane metody i techniki badawcze Desk Research, w ramach którego przeprowadziłyśmy nie tylko przegląd literatury naukowej, ale również analizę danych zastanych dotyczących województwa mazowieckiego i w tym głównie analizy dokumentów strategicznych. I to wszystko miało na celu określenie, zdefiniowanie istniejących problemów społecznych Warszawy i Mazowsza. IDI-e, obserwacja uczestnicząca, tak jak mówiłam, prowadziłyśmy te warsztaty zarówno dla naukowców, jak i warsztaty design thinking i badanie Delphi. Badanie Delphi służyło określeniu, gdy już zdefiniowaliśmy sobie wszystkie istniejące problemy społeczne, później analizowaliśmy je właśnie w tym kontekście, które są złożone, które wymagają pogłębionej analizy. Do tego nam posłużyło badanie Delphi, do którego zaprosiłyśmy zarówno ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, naukowców z naszego regionu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim przejdę do omówienia do modelu, który opracowałyśmy, bo wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, ponieważ nie jest to do końca termin ogólnoprzyjęty i często jest mylony ze społeczną odpowiedzialnością uczelni, bądź też w ogóle CSR-em. Oczywiście to wszystko ma wspólne korzenie, jednak wydaje mi się, warto powiedzieć, wrócić do definicji. Czyli tak, społeczna odpowiedzialność, tak ogólnie, każdej organizacji, to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniające, która zapewnia jej przejrzyste i etyczne postępowanie. Tak? To są takie ogólnoprzyjęta definicja, to postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia potrzeby interesariuszy. Jeżeli chodzi, przełożymy tą definicję w kontekście organizacji, którą jest uczelnia, to wtedy społeczna odpowiedzialność uczelni będziemy definiować jako strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania relacji, dialogu z interesariuszami, które pozwala na zrównoważony rozwój organizacji, kształtowanie wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wartości akademickich w tworzeniu nowych idei czy rozwój kompetencji naukowych i dydaktycznych wpływających na działania i innowacyjność. I teraz w jaki sposób się wpisuje tutaj społeczna odpowiedzialność nauki? Jest to zakresowo pojęcie węższe niż społeczna odpowiedzialność uczelni. Jest to, czyli można potraktować to jako element społeczna odpowiedzialność nauki, jest to element społecznej odpowiedzialności uczelni, który związany jest głównie z odpowiedzialnością naukowca za realizowane projekty i badania. Tak? Te etyczne postępowanie, otrzymywane wyniki oraz poruszanie w swych prowadzonych pracach badawczych tych tematów, które są ważne z punktu widzenia społeczeństwa, które mają jakikolwiek wpływ na rozwiązanie istniejących problemów społecznych. Omawiając model tworzenia innowacji społecznych, tuż na przykładzie Politechniki Warszawskiej, chciałyśmy teraz przedstawić ten model, to znaczy w jaki sposób tworzymy na Politechnice Warszawskiej innowacje społeczne, w jaki sposób przetestowałyśmy to w ramach projektu i teraz co nam wyszło. Zaczęłyśmy tak, czyli model nasz zaczyna się od pierwszego etapu, jest to identyfikacja problemów społecznych danego regionu, w tym wypadku było to region Warszawy i Mazowsza. Następnie z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i badania Delphi, selekcja złożonych istotnych problemów społecznych, po to tylko, aby móc zidentyfikować te wielokrotne złożone, te, które się nadają do dalszej pracy, w tym wypadku była to praca metodą design thinking. Tutaj przyszłyśmy, podzieliłyśmy model się rozgałęzia, warsztaty dla naukowców, które pokazały przydatność prowadzonych prac naukowych w kontekście rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych, tych wielokrotnie złożonych, oraz warsztaty design thinking dla społeczności lokalnych. U nas to wyszło w ten sposób, że w tych warsztatach dla naukowców 30, miałyśmy w sumie 6 tych warsztatów, 30 osób uczestniczyło w Uniwersytecie Warszawskim, 30 Politechniki Warszawskiej, grupa to była doktoranci, a obydwie grupy porównywały, wpisywały swoje prowadzone prace naukowe w kontekście istniejących problemów społecznych. Jeśli chodzi o warsztaty design thinking, tutaj już mieliśmy znacznie zróżnicowaną grupę. Były osoby zarówno starsze, była też grupa licealistów, osoby pracujące. Sama ta koncepcja design thinking zakłada konieczność różnorodności grupy, tak więc tej się zasady trzymałyśmy, bo im większa różnorodność, różne doświadczenia, tym lepsze efekty, tym bardziej zaskakujące nowe podejście, innowacyjne podejście do rozwiązywanych prototypów. Ponad 200 osób, 20 warsztatów, których efektem było opracowanych 22 prototypy istniejących problemów społecznych. Te prototypy, przechodzimy do następnego etapu. Te prototypy pokazaliśmy urzędom marszałkowskim oraz urzędowi miasta, które wybrały z przedstawionych 22 prototypów 5, które ich pod jakimś względem interesowały. Pogłębiłyśmy, obydwa urzędy zgłosiły swoje uwagi, swoje przemyślenia. Następnie metodą opracowaliśmy serwis Blueprints, gdzie pogłębiałyśmy te zdobyte, te opracowania, te prototypy i kolejne wersje prototypów. Takich iteracji było w sumie 3. I po tych 3 iteracjach, 3 turach konsultacji z obydwoma urzędami, w sumie było ich 20 tych konsultacji, ale to wszystko było 20 spotkań, ale 3 tury konsultacji. Wybrałyśmy te, zostały wybrane właściwie przez urząd, te prototypy, które nadają się zdaniem obydwu urzędów do wdrożenia, gdzie będą poszukiwały obydwa urzędy dalszych sposobów, metod czy też źródeł finansowania na ich wdrożenie. Teraz przekazuję głos Gabrieli i poproszę o kolejny slajd.
Tak, dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Przechodząc już do omówienia modelu Venture Buildingu, który będziemy porównywać do naszego modelu w projekcie. Venture Building jako taki to jest taki model tworzenia organizacji i produktów oparty o diagnozowanie potrzeb klienta bądź użytkownika, w którym głównymi takimi narzędziami, metodologiami wykorzystywanymi jest design thinking oraz lean startup. I organizacje tego typu, zwane czasami również Startup Studios, dążą do tego, żeby stworzyć taki wystandaryzowany, powtarzalny model procesu, który pozwala na opracowywanie właśnie innowacyjnych rozwiązań, innowacyjnych firm, rozwiązujących w pewien sposób istotne problemy, niekiedy społeczne. Celem nadrzędnym takich organizacji jest właśnie tworzenie tych skalowalnych rozwiązań oraz ich efektywna komercjalizacja, wprowadzenie na rynek, które przyczynia się zarówno do rozwiązania tego problemu, istotnego problemu, a więc podniesienie jakości życia i komfortu grupy docelowej oraz wytworzenie zysku, który może być w konsekwencji reinwestowany, co pozwala na poszerzenie wpływu takiej organizacji na otoczenie, więc też poszerzenie grupy, która może odczuć pozytywne skutki, pozytywne efekty takiego wdrożenia. Venture building bywa niekiedy porównywany do wytwórni filmowych, które produkują kilka filmów jednocześnie, korzystając z wspólnej infrastruktury, wspólnego doświadczenia, wspólnych zasobów ludzkich całej wytwórni jako ogromnej organizacji. Mogą jednocześnie wyciągać wnioski dotyczące porażek bądź sukcesów związanych z realizacją konkretnych projektów, co za tym idzie, ich wnioski, ich ogląd sytuacji i możliwość wyciągania właśnie konsekwencji uczenia się na błędach ma znacznie szersze podstawy niż w przypadku pracy nad jednym wybranym projektem, jakby to było w przypadku rozwoju jednego startupu koordynowanego niezależnie. W odróżnieniu do akceleratorów, venture builderowie, startup studia, zamiast wspierać rozwój pomysłów, które już zostały wygenerowane, starają się stworzyć środowisko sprzyjające kreatywnej pracy i powstawaniu innowacyjnych idei wewnątrz organizacji. I jest to możliwe i bardziej wydajne niż w takim tradycyjnym modelu właśnie dzięki temu dostępowi do wiedzy eksperckiej z wewnątrz organizacji oraz sieci organizacji, czyli ekspertów firm bądź uniwersytetu dotychczas współpracujących z organizacją. Teraz może przejdę do omówienia modelu, bo rozumiem, że czas nam się kurczy powoli. Tutaj przedstawiłam właśnie model, w jakim opracowywane są innowacyjne rozwiązania w venture buildingu, który, jak mogą Państwo zauważyć, jest dość podobny do tego, który wykorzystywaliśmy w naszym projekcie. Pierwszą z faz jest identyfikacja problemu i generowanie rozwiązań. Jest to etap trwający przeważnie 6 miesięcy. Podczas niego prowadzone są liczne wywiady z ekspertami i użytkownikami, które mają na celu testowanie wstępnych hipotez dotyczących problemu, który jest w centrum zainteresowania w ramach danego projektu. Tworzona jest również wstępna propozycja rozwiązania właśnie danego problemu, łącznie z modelem biznesowym, które przez następne 4 miesiące w ramach walidacji poddawane jest właśnie analizie, testowaniu i wielokrotnej iteracji, aby stworzyć finalny produkt, który możliwy jest do wdrożenia. Tutaj przechodzimy do trzeciego etapu, jakim jest venture building faktyczny, tworzenie MVP, formalne założenie spółki, stworzenie zespołu odpowiedzialnego za jej odpowiednie działanie zarówno pod kątem technologicznym, rozwoju i opracowywania danych rozwiązań, jak i pod kątem organizacyjnym. Zespoły te składają się są interdyscyplinarne, są bardzo dynamiczne, mogą się składać zarówno z członków organizacji, jak i z ludzi z zewnątrz, chociaż w mniejszym stopniu. I w kolejnym kroku, właśnie po utworzeniu tego MVP i po przetestowaniu jego działania przez 12 miesięcy, podejmowana jest decyzja, czy prace projektowe powinny zostać kontynuowane, czy pierwotnie założone cele, jakim było między innymi rozwiązanie istotnych problemów społecznych, zostały osiągnięte, w jakim stopniu, czy prace powinny zostać porzucone i wszelkiego rodzaju zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, powinny zostać zaangażowane w realizację innego projektu. Tak to wygląda w przypadku venture buildingu, tylko zaprezentowałabym taką syntezę tych dwóch modeli, które zostały omówione, który mógłby zostać zastosowany w przypadku uczelni technicznych, aby rozbudować ten model, który wykorzystywałyśmy u nas w projekcie Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Mógłby on wyglądać w następujący sposób. Na początku mogłoby się odbywać identyfikowanie problemów i generowanie rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb i do specyficznych problemów, na które zwraca uwagę organizacja, która zgłaszałaby się do takiej uczelni, w naszym przypadku Politechniki Warszawskiej. Na kolejnym etapie odbywałaby się selekcja tych problemów, na które uczelnia jako ten organ koordynujący ten proces mogłaby odpowiedzieć. Tutaj można porównać to działanie do warsztatów prowadzonych, skierowanych do doktorantów z naszej uczelni. Zatem umiejscowienie obszarów zainteresowania i obszarów badań naukowców na mapie konkretnych problemów danej organizacji.
Gabry się przerywa bardzo, to ja teraz przejmę głos.
Dziękuję.
Dobrze? Super, przepraszamy. Poproszę kolejny slajd. już ostatni, na którym omówimy, zostało omówione potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia tego trzeciego modelu, to znaczy z połączenia obydwu podejść, czyli zarówno tych, które stosuje venture buildingsi, jak ładnie mówi Gabrysia, ale również ten, który jest teraz stosowany przez naszą uczelnię, czyli Politechnikę Warszawską. Jakie potencjalne korzyści zidentyfikowałyśmy? Przede wszystkim identyfikację problemów społecznych na zlecenie konkretnych podmiotów, nie tylko jednostek samorządowych, jak to teraz miało miejsce, z uwzględnieniem zasobów, jej potrzeb i zasobów, wzmocnienie współpracy środowiska akademickiego i biznesowego. Jak wiemy, to jest zawsze ten obszar, cały czas wymaga permanentnego doskonalenia i zawsze można tutaj zrobić w tym obszarze, coś więcej. Zwiększenie, kolejne korzyść to jest zwiększenie dynamiki współpracy ze środowiskiem biznesowym. Głównie to chodzi o ten czas współpracy, o te tempo współpracy, które jest znacznie, jak wiemy doskonale, ze startupami, nawet na przykładzie firm z inkubatora, z którymi również współpracujemy, jest zupełnie inne niż tempo pracy z jednostkami samorządowymi, czy też innymi podmiotami publicznymi. Szansa zaangażowania młodych naukowców w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie zainteresowania i wzmocnienie relacji z otoczeniem zewnętrznym uczelni, tutaj pozyskanie nowych talentów, czy też osób w ogóle, przez talenty rozumiemy wszystkie osoby, które mają tak zwany potencjał i chęć do tworzenia nowych rzeczy. Nie tylko nowych, ale rozwijania również istniejących oraz zwiększenie potencjału komercjalizacyjnego opracowanych na uczelni rozwiązań. Serdecznie dziękujemy za prezentację.